I teraz w poranku wnet na skrzydłach lecimy do Krakowa. Przy telefonie profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Od gratulacji, bo nie było okazji, odznaczony został pan najwyższym polskim odznaczeniem Orłem Białym. Serdeczne gratulacje.
Bardzo, bardzo dziękuję. Tę życzliwość Radia Wnet odczuwam od bardzo dawna, chyba od początku tego radia, także bardzo, bardzo dziękuję.
A jak się pan czuł w momencie, kiedy order Orła Białego zawisł na pana piersi?
Wzruszony, to chyba pierwsze uczucie. Drugie, zażenowany. Trzecie, zobowiązany.
To zobowiązanie pan profesor wypełnia w 100%. Czwarty tom historii Polski już możemy mieć w dłoni, już możemy czytać. Dużo trudu to kosztowało, żeby go zamknąć?
To akurat była kwestia jakiegoś, no nie chcę powiedzieć natchnienia, bo to bardzo górnolotnie zabrzmi, ale po prostu no jakiejś dobrej chwili, że wpadłem na pewien pomysł zamknięcia taką kulturalną klamrą tych dziejów, polonezem. A oczywiście zanim mogłem zacząć pisać i kiedy pisałem, no to musiałem dużo czytać i to był pewnego rodzaju wysiłek, ale zarazem i ogromna przyjemność, bo poznawanie tego okresu dziejów, kiedy tyle wspaniałych, niezwykłych rzeczy w Polsce się udało, to coś bardzo budującego.
To jest ten moment dziejów, kiedy Rzeczpospolita była w prawdziwym rozkwicie.
Rzeczywiście, chociaż przeżywała, tak jak sygnalizuje to w podtytule tego tomu, Trudny Złoty Wiek, przeżywała trudne także chwile, trudne momenty związane z wielkimi przesunięciami, powiedziałbym, geopolitycznych płyt tektonicznych dookoła Rzeczpospolitej, to znaczy pojawienie się dwóch największych chyba potęg ówczesnego świata, całego świata, czyli Imperium Osmańskiego, Sulejmana Wspaniałego od południa i od południowego zachodu Imperium Habsburgów, które urosło wtedy do rozmiarów sięgających La Plata z jednej strony w Nowym Świecie, w Ameryce, a z drugiej Brukseli, Holandii, Burgundii, Włoch i oczywiście Hiszpanii i Portugalii. To było wyzwanie, którego trzeci kąt stanowiło powstanie Imperium Moskiewskiego po podboju Nowogrodu. I o tym też oczywiście piszę, o tym kontekście, o błędach polskiej, a raczej jagiellońskiej polityki, które doprowadziły w takich warunkach do tego, że Moskwa w ogóle powstała jako jednoczycielka całego obszaru wschodniej Słowiańszczyzny. No ale piszę przede wszystkim właśnie o tych wspaniałych sukcesach polityki wewnętrznej, kultury politycznej, sejmiku, sejmu, wolności, debaty, sporu na słowa, a nie na miecze, tak jak w całej Europie podzielonej przez reformację wtedy, czyli w XVI wieku i wdającej się wojny domowej. U nas tego udało się uniknąć, u nas spór przebiegał na argumenty, wyrażane coraz dojrzalej, coraz piękniej, coraz bardziej fenomenalną polszczyzną, którą powiedziałbym wieńczy język Jana Kochanowskiego w tamtej epoce.
Który z królów Polski, to jest takie prywatne pytanie, jest pana ulubionym władcą?
No chyba jednak wciąż Władysław Łokietek, Kazimierz Odnowiciel, ci z dynastii jeszcze piastowskiej, ale niezwykle szanuję cały ciąg monarchów jagiellońskich od samego Jagieły, który należy do tych kilku najbardziej moich ulubionych ze względu właśnie na swoją mądrość życiową, wielką zdolność budowania kompromisu i tę samą zdolność posiadał w wielkim stopniu Zygmunt Stary, a jego syn Zygmunt August nauczył się tej sztuki budowania kompromisu i budowania dobrych rzeczy ze społeczeństwem, a nie wbrew społeczeństwu, tak jak to pewien Litwin w XX wieku mówił, że nic z Polakami, coś można zrobić tylko dla Polaków. Otóż nic trwałego nie da się zrobić bez Polaków dla nich, jeżeli się z nimi nie próbuje budować. I coś takiego trwałego zbudował właśnie Zygmunt August w ostatnich 10 latach panowania.
Nie wiem, czy pan się zgodzi z takim twierdzeniem, że w każdym organizmie mieszka taki wirus, który w którymś momencie decyduje o tym, że następuje rozkład. Ten wirus już w złotym, czyli musiał mieszkać. Kiedy on się ujawnił w pierwszej Rzeczpospolitej?
No, nie jestem oczywiście lekarzem i moja wiedza przyrodnicza jest niestety bardzo uboga, więc o wirusach nie chcę się wypowiadać, ale raczej przeciwstawiam się w tym tomie sugestiom, jakoby już w wieku XVI wszystko zostało zdecydowane, że Rzeczpospolita upadnie, że Polska wejdzie w fazę kryzysu i upadku, bo po prostu tak nie było, tak nie działa historia, a w każdym razie wydaje mi się, że takie jej opisywanie jest bezsensowne. I daję taki przykład. Jeśli za 500 lat ktoś będzie opisywał nasze działania z perspektywy tego, co będzie za 500 lat, no to oczywiście wypaczy nasze motywacje, wypaczy naszą zdolność ogarnięcia horyzontu, w którym żyjemy, decyzjami racjonalnymi. I na przykład kluczowy rozdział tego tomu to jest rozdział o folwarku. Folwark był najlepszą inicjatywą ekonomiczną, jaką Polska mogła odpowiedzieć na wyzwania i koniunktury jednocześnie gospodarcze wieku XVI. I jak pokazuje, ten czas folwarku nie był czasem złym nie tylko dla szlachty, która budowała owe folwarki, ale nie był także czasem złym dla chłopów, którzy w większości ogromnej mieli się lepiej niż chłopi w Europie Zachodniej, co nie jest moim wymysłem, nie jest jakąś moją, powiedziałbym, ideologicznym konceptem, ale jest rzetelnym sprawozdaniem z wyników badań dwóch największych historyków, którzy się gospodarczo-społeczną historią XVI wieku Polski zajmowali, czyli Andrzeja Wyczańskiego i Jerzego Topolskiego.
A to w takim razie przeskoczmy teraz na chwilę do tego 22 tomu Historii Polski, który kiedyś będzie albo przez pana profesora, a może przez następne pokolenia napisany, bo przecież nie jesteśmy ostatnim pokoleniem, które chodzi po tej ziemi. Przynajmniej czy jesteśmy, czy nie jesteśmy, to jest pytanie, prawda, panie profesorze?
No, co będzie za chwilę, tego nie wiemy. Tym bardziej, co będzie za kilka pokoleń, czy one będą, da Bóg będą, bo jeśli mamy dzieci, wnuki, to oczywiście bardzo chcemy, żeby ta historia trwała. I chyba o to przede wszystkim chodzi w opowiadaniu historii, tak sądzę, żebyśmy odnaleźli wdzięczność w sobie wobec pokoleń, które pozwoliły nam myśleć, pozwoliły nam żyć, oddychać pewną kulturą, językiem, tym, co dziedziczymy po nich, i jednocześnie odnaleźli w sobie zobowiązanie wobec tych, którzy po nas będą. Jeśli żyjemy tylko chwilą bieżącą, odwracamy się od przeszłości, nie czujemy żadnego zobowiązania wobec tego, co było. Mówimy tylko, że przed nami było jakieś polskie piekło, które chcemy skończyć. I w związku z tym, skoro było przed nami tylko źle, to nie chcemy, żeby to zło się przedłużało i właściwie usprawiedliwiamy w ten sposób życie tylko dla siebie, tu i teraz, bez żadnej perspektywy następnych pokoleń, no to właśnie jest skutek, powiedziałbym, porzucenia historii, porzucenia poczucia owego zobowiązania, skutek, który kończy się kulturą narcyza, tak bym powiedział. To świetnie opisała książka amerykańskiego socjologa Christophera Lasha, kultura narcystyczna, to jest kultura końca XX, początku XXI wieku. Pamięć historyczna pomaga walczyć z tą kulturą.
Ale teraz poproszę pana profesora, żeby był pan źródłem dla przyszłych historyków, czyli ocenił to, co się dzieje dziś w Rzeczpospolitej, w Europie i na świecie. Zacznijmy od tego wyroku, wczorajszego wyroku Sądu Najwyższego. Co by pan chciał, żeby było zapisane w tej historii za 50 lat?
Oczywiście nie wiem, jak potoczą się dalsze losy, czy raczej konsekwencje tego wyroku, który z dzisiejszej perspektywy niewątpliwie grozi absolutną anarchią prawną. Jest przykładem rzeczywiście pewnego wirusa, skoro użył pan tego porównania, wirusa sobie państwa, tak bym to określił, jakoś wpisanego w naszą historię, może jeszcze nie tak silnie w wieku XVI, ale na pewno objawiającego się w wieku XVII, prawda? Ja będę decydował o sobie, wbrew temu, co mówi system Rzeczpospolitej, byle tylko moje było na wierzchu, prawda? No tego rodzaju postawa jest bardzo niebezpieczna i bardzo osłabiająca państwo. Ale od razu dodam, nie jest tak, że tylko jedna strona jest winna. Jeżeli forsuje się kandydaturę pana posła Piotrowicza do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli wykonuje się tego rodzaju gesty, to poniekąd usprawiedliwia się, może to jest za duże słowo, ale w każdym razie daje się pretekst, może tak powiedzmy, do uzasadniania działań, które mają podważać budowanie nowego, powiedziałbym, nowego kadrowo wymiaru sprawiedliwości, bo to nie jest dobry symbol tej nowości.
Ale historyk musi zrozumieć, dlaczego taki wyrok zapadł.
No cóż, myślę, że będzie mógł odkrywać jego znaczenie w perspektywie właśnie długoczasowej, takiej, w której szukamy owych wirusów czy korzeni, używając innej metafory, owej sobie pańskiej anarchicznej postawy w naszej głębszej historii, ale może po prostu przeanalizować sytuację aktualną tego bardzo, no co tu dużo mówić, ostrego sporu i szkodliwego w swoim natężeniu sporu wewnętrznego w Polsce, który nie pozwala nam właśnie robić tego, co potrafili robić Polacy w wieku XVI, też podzieleni w dodatku przez sprawę najważniejszą, bo dotyczącą zbawienia, czyli sprawę podziału na reformacyjny i kontrreformacyjny nurt. Otóż no dzisiaj nie mogąc się ze sobą porozumieć, niektórzy z nas wbrew wyrokowi demokratycznemu, obywatelskiemu, który wskazuje na pewne oczywiste prerogatywy tej grupy, która osiągnęła zwycięstwo w wyborach, prerogatywy ustawodawcze, neguje całkowicie trójpodział władz, bo to robią dzisiaj sędziowie. Negują trójpodział władz i arogują, przypisują sobie prawo wchodzenia w rolę ustawodawcy, przeczenia temu, co robi ustawodawca. No to jest oczywiście fundamentalne naruszenie porządku trójpodziału władzy, jaki opisał mniej więcej 270 lat temu Montesquieu. I to oczywiście, myślę, że jeżeli uda się zatrzymać tę ekspansję prawników w sferę demokracji, niszczącą całkowicie demokrację, ekspansję, która nie przejawia się tylko w Polsce, ale jest częścią zjawiska ogarniającego i Stany Zjednoczone, i kraje Europy Zachodniej. Jeśli uda się zatrzymać ten proces, no to myślę, że będzie to opisane właśnie jako patologia, jako niebezpieczne zjawisko. I ostatni kontekst, w którym można ten problem analizować, to jest oczywiście dążenie do osłabienia, do, powiedziałbym, destrukcji wewnętrznej państwa polskiego przez tych jego bliższych czy dalszych sąsiadów, którym zależy na tym, żeby Polska pozostała słaba, skłócona wewnętrznie. To zagadnienie też ma swoją długą historię i być może w tej chwili piszemy jego, a raczej inni piszą kolejny jego rozdział.
I kolejny rozdział kresów pierwszej Rzeczpospolitej będzie napisany i znów będzie napisany na Kremlu, bo najprawdopodobniej dojdzie do zjednoczenia dwóch państw, Rosji i Białorusi. Jakie to będzie miało konsekwencje?
Cóż, myślę, że oczywiście duże, ale tutaj nie widzę żadnej wielkiej niespodzianki, ani nie widzę bardzo wielkiej możliwości przeciwdziałania. Natomiast niepokoi mnie coś innego, bo przecież faktycznie graniczymy z systemem obronnym, czy raczej agresywnym, raczej ofensywnym, militarnej struktury Rosji. Białoruś jest jej częścią, nie od dziś, ani nie od jutra nią będzie. Ale martwi mnie coś innego. Zbliżające się kolejne obrady w tak zwanym formacie normandzkim, a więc udziałem Francji, Niemiec jako głównych partnerów Rosji, w dyskusji nad przyszłością Ukrainy. I tutaj wyraźnie się rysuje, no powiedziałbym, perspektywa epismentu, ta przed którą pozwoliłem sobie ostrzegać kilka lat temu, a więc zaspokajania agresywnego, silniejszego mocarstwa przez państwa zachodnie kosztem słabszego państwa, które jest okrawane ze swojego terytorium. To, o czym mówi ostatnio prezydent Macron z taką siłą, z taką właśnie butą, powiedziałbym, i arogancją charakterystyczną dla ludzi słabych. Sugeruje wyraźnie, że prezydent Macron jest gotów na kompromis, tak to nazywa, prawda, z Rosją, kosztem najpierw Ukrainy, oczywiście chodzi o Donbas i o Krym, a potem całej Europy Wschodniej, bo ta Europa Wschodnia powinna być zarządzona przez energicznego przywódcę z Rosji, skoro nie daje się podporządkować, kierować właściwie młodemu, energicznemu przywódcy z Paryża. I to mnie bardziej martwi, bo tylko we współpracy właśnie z partnerami z formatu normandzkiego, czyli zwłaszcza z Francją, w tej chwili akurat nieco mniej Niemcy odgrywają taką fatalną rolę, ale z tymi partnerami Rosja może być dla nas niebezpieczna. Sama w sobie, jak długo jesteśmy w NATO, wydaje mi się, że niebezpieczna nie jest. Natomiast we współpracy z Macronem, we współpracy ewentualnie z niemieckimi kołami przemysłowymi, Rosja może być dla nas śmiertelnie niebezpieczna.
Chociaż był manifestacja jedności NATO w Londynie. Myśli pan, że to jest tak dla publiczności ta manifestacja, czy rzeczywiście NATO po Londynie jest bardziej zjednoczone i bardziej solidarne?
Oczywiście nie mam żadnej wiedzy, jak się to nieładnie mówi w języku polskim, insajderskiej, zatem nie wiem, co działo się za kulisami, ale patrząc z zewnątrz, wydaje mi się, że rzeczywiście udało się jednak na tym szczycie osiągnąć coś dobrego dla Polski, a mianowicie ograniczyć, przynajmniej skłonić do ograniczenia protest bardzo ważnego członka NATO, chociaż kłopotliwego, chociaż trudnego, jakim jest Turcja, wobec wzmocnienia północno-wschodniej flanki naszego sojuszu, czyli tej, która nas interesuje, tej, która obejmuje kraje bałtyckie i Polskę jako szczególnie ważny w tym rejonie kraj. I tu zobowiązania najsilniejszego i oczywiście kluczowego kraju Paktu Północnoatlantyckiego, czyli Stanów Zjednoczonych wobec Polski, wydaje się, że w tej chwili w perspektywie krótkoterminowej oczywiście kilku lat najbliższych wydają się całkowicie stabilne. I cieszmy się z tego, powiedziałbym, a perspektywa dłuższa, no mój Boże, co będzie za parę lat, tego nikt nie wie. Wiadomo tylko, że jeśli świat będzie istniał w kształcie, w jakim znamy go obecnie, to na pewno główną jego osią w najbliższych latach będzie konflikt amerykańsko-chiński. No i z tej perspektywy zapewne znaczenie naszej flanki będzie stopniowo spadało.
Pan profesor powiedział, że nikt nie wie. Wiedzą eksperci. Wczoraj w Rzeczpospolitej na pierwszej stronie artykuł o tym, ile będziemy zarabiać za lat 50, więc jest gdzieś ukryta głęboka wiedza na temat tego, jaki jest los świata. Patrzymy trochę na ten świat, tak skaczemy z tematu na temat, ale widzę w dzisiejszym dzienniku Gazecie Prawnej wywiad z profesorem Krasnodębskim. W Europie pojawiają się postulaty wprowadzenia stanu wyjątkowego. To chyba jest związane z tym alarmem klimatycznym. Mówi się też o konieczności zmiany modelu rodziny. Normalności, o której mówi premier Morawiecki, trzeba bronić jako kopów świętej trójcy. Z takim zdaniem, może trochę wyrwanym z kontekstu, ale z pierwszej strony dziennika Gazety Prawnej, pan się zgadza?
No oczywiście nie czytałem wywiadu, więc nie potrafię się dokładnie wypowiedzieć na temat całego kontekstu tego zdania, ale zgadzam się na pewno z opinią, że nie wiem, co to jest normalność, niełatwo jest ją zdefiniować, natomiast racjonalizm w działaniu ludzkim, po prostu zdrowy rozsądek jest zagrożony dzisiaj na bardzo wielu, bardzo żywotnie nas obchodzących odcinkach. Ja wskażę jeden, może nie najważniejszy, ale jednak istotny. Inwazję bełkotu ideologicznego i wypieranie elementarnego, zdrowego rozsądku ze środowisk uniwersyteckich, z wydziałów humanistycznych, gdzie wraz z inwazją ideologii gender i nie tylko zresztą tej ideologii, ale rozmaitych agresywnych form kulturowego marksizmu, które zdominowały całkowicie uniwersytet, czy w bardzo dużym stopniu, może słowo całkowicie jest za mocne, ale w bardzo dużym stopniu największe i najbardziej prestiżowe w tych rozmaitych listach rankingowych uniwersytety zachodnie, ten system przez reformę premiera Gowina staje się dla nas absolutnym wzorem, do którego musimy równać. No i będziemy równać z fatalnymi skutkami. A oczywiście kwestie, które są wzmiankowane w przytoczonym przez pana cytacie, czyli druga obok gender dzisiaj religia swoista, odbierająca całkowicie rozum, to jest ideologia Grety Thunberg, czy raczej ta, której świętą niepokalaną jest Greta Thunberg. Oczywiście ma w swoich już jasno przedstawionych konsekwencjach po prostu samobójstwo ludzkości. I to oczywiście jest sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, a nawet z instynktem zachowania naszego gatunku, jeśli by nas tylko do tego sprowadzić instynktu. Otóż prostą konsekwencją tej ideologii jest ogłoszenie, że człowiek powinien jak najprędzej zniknąć z planety Ziemia jako jej niszczyciel, jako ten, który tworzy ów straszliwy węglowy ślad zabójczy dla naszej planety. I stąd powtarzające się dzisiaj coraz częściej manifestacje kobiet, które ogłaszają, że nie będą mieć dzieci, nawet nie dlatego, że jest im to wygodne, że nie chcą mieć dzieci, bo to je jakoś upokarza, czy w każdym razie narzuca im pewną rolę sprzeczną z ideologią gender, która pozwala wybierać swobodnie te role. Tylko dlatego, że chcą chronić Matkę Ziemię przed kolejnymi ludźmi, prawda? I dlatego dzieci mieć nie będą. I tu wracamy do tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Jeśli odwracamy się od historii, od tradycji, od tego rozumu, który dziedziczymy przez, no, w pewnym sensie skumulowane doświadczenie pokoleń i wybieramy tylko siebie, swój partykularny obłęd, tak bym powiedział, bo o tym mówię, mając na myśli ideologię klimatyzmu dzisiejszą, to kończy się właśnie propozycją zbiorowego samobójstwa ludzkości, nie pojedynczego człowieka, nie grupy nawet społecznej, jak miały miejsce takie zbiorowe samobójstwa w sektach jeszcze 20 czy 30 parę lat temu, ale chodzi o całą ludzkość i dlatego rzeczywiście trzeba bardzo, bardzo intensywnie bronić zdrowego rozsądku, prawdy i połączenia prawdy z jej fundamentem, który znajduje się w chrześcijaństwie, w Bogu.
Pan profesor nie sięga, albo przynajmniej często nie sięga, albo publicznie nie sięga do spiskowych teorii dziejów, ale czy jest ktoś, kto jest beneficjentem tej wielkiej manipulacji?
No oczywiście beneficjentem zbiorowego samobójstwa całej ludzkości nie może być nikt, kto należy do naszego gatunku. Więc oczywiście nie jest tak, że poważnie ci, którzy zastanawiają się nad tą ideologią, o której przed chwilą mówiłem, traktują te ostateczną jej konsekwencje, tylko istotnie chcą budować na tym swoje korzyści. No na przykład ci, którzy próbują nas przekonać, że możemy wszędzie za pomocą dostarczanych z Niemiec modeli, że tak powiem, urządzeń dostarczających energię odnawialną, z wiatru na przykład, wyrugować w ciągu 5 czy 10 lat nasze górnictwo węglowe, na pewno na tym zarobią, prawda? Jakaś korzyść tutaj będzie. Ja rozumiem, że trzeba ograniczać emisję szkodliwych pyłów, ale próba forsowania tego w sposób przynoszący oczywistą korzyść tym, którzy mogą na tym zarobić, no wydaje mi się prostym kluczem do odpowiedzi na pytanie, kto zyskuje na histerii klimatycznej w takim drobnym, konkretnym, wycinkowym przykładzie, jakim jest na przykład Polska.
Powiedział pan o tym, co dzieje się na uniwersytetach zachodnich, już od dawna, polskich od niedawna, ale bardzo, bardzo konsekwentnie, ale ta myśl, która, ta cała ideologia, czy to klimatyczna, czy gender, wyrosła z Akademii Greckiej. To jest konsekwencja myślenia. Dzień po dniu filozofowie w Europie myśleli, aż doszli do takich konkluzji. Czy nie wydaje się panu profesorowi, że taka była droga ewolucji tej ludzkiej myśli, która doprowadziła do tej pasji samobójczej?
Nie, nie wydaje mi się, i ponieważ oczywiście nie ma czasu, żeby rozwodzić się nad tym fundamentalnym pytaniem, każdego zainteresowanego mądrzejszą niż ta, którą ja jestem w stanie przedstawić tutaj refleksją, nad tym odsyłam do fenomenalnej książki, cienkiej, właściwie niedużej, można ją przeczytać w półtorej godziny, Benedykta XVI, Poznanie prawdy, wykłady papieskie. Ona mówi, a raczej papież emeryt mówi w niej właśnie o drodze uniwersytetów, o drodze akademii od czasów greckich aż do dnia dzisiejszego i pokazuje, jak te rozmaite wyzwania czasów w ciągu ostatnich 2500 lat powodują swoiste falowanie, zbliżania i oddalania się między wiedzą a prawdą, bo to nie jest to samo.
To może na zakończenie proza życia, życia politycznego. Pan profesor żyje, mieszka w Krakowie, z Krakowa też pochodzi pan Marian Banaś. Jakie refleksje towarzyszą sprawie Mariana Banasia?
Nie przedstawiono do tej pory w sferze publicznej żadnego argumentu, który przekonałby mnie do tezy, że Marian Banaś powinien ustąpić ze swojego stanowiska. A zatem albo są jakieś tajne wiadomości, które jednak, żeby przekonać demokratyczne społeczeństwo do tak wyraźnych nacisków na jego ustąpienie, powinny zostać ujawnione, albo nie ma tych tajnych wiadomości i w takim razie całkowitą rację ma Marian Banaś. Takie jest moje zdanie w tej sprawie.
Czyli domaga się pan profesor podania jakiegoś konkretnych faktów, konkretnych argumentów na rzecz ustąpienia Mariana Banasia. Jeśli takich nie będzie, to pan Marian Banaś, zdaniem pana profesora, może kontynuować swoją misję, czyli bycia prezesem Najwyższej Izby Kontroli.
Tak, myślę, że w tym drugim przypadku oczywiście pan Marian Banaś powinien zostać po prostu przeproszony, bo tego wymaga elementarna przyzwoitość w życiu publicznym. Natomiast jeśli popełnił jakieś wykroczenia czy przestępstwa, powinien zostać ze swojego stanowiska zdjęty. Trzeciego wyjścia nie widzę. Trwanie takiego stanu jak obecnie wydaje mi się skrajnie szkodliwe i całkowicie nie rozumiem polityki Prawa i Sprawiedliwości w tej kwestii.
Czyli postawy i domagania się dymisji.
Tak, bez podania argumentów. Albo są argumenty i trzeba je podać na stole. Te argumenty, które padły do tej pory, są, powiedziałbym, argumentami czwartorzędnego dziennikarstwa. Przepraszam, nie chcę obrażać pierwszorzędnych dziennikarzy, dziennikarstwa prowokacyjnego, z jakiego słynie zresztą autor artykułu, który właśnie w tym celu go napisał. Przypomnę jego wcześniejsze prowokacje, które powinny go wykluczyć po prostu z zawodu dziennikarza.
Od jakiego zdania zaczyna się czwarty tom historii Polski?
Och, nie pamiętam, ale coś... Był to chyba cytat z przemówienia przed papieżem sławiącego wielkość Rzeczpospolitej i wyrażającego jednocześnie jakby lekki kompleks, że nas na Zachodzie nie doceniają. Myślę, że powinniśmy ten kompleks w sobie zwalczać.
Szczególnie patrząc na to, co dzieje się we Francji, na protesty, strajki, na to wszystko, co jest nad Sekwaną i nie tylko nad Sekwaną.
No, rzeczywiście to nieszczęście, jakim dla Europy jest ten biedny, zakompleksiony prezydent Francji, nie dysponujący żadną siłą ani żadnymi podstawami do tego, żeby odgrywać rolę lidera, ale tak bardzo marzący o roli Napoleona, no jest kompromitowane na każdym kroku jego słabością wewnętrzną. I to nie jest dobre oczywiście ani dla Francji, ani dla Europy. w tym nie jest dobre dla Polski, że pojawił się tego rodzaju przywódca przez bardzo małe P w obliczu poważnych wyzwań, wobec których stoi jego własny kraj, uciekający do roli Napoleona, nie wiem, 5, 6, 7. W każdym razie numeracja tutaj jest odwrotnie proporcjonalna do znaczenia.
Skusił mnie pan profesor do kolejnego pytania. A jak pan ocenia Donalda Trumpa?
Donald Trump jest przywódcą z kolei niewątpliwie, który powiedziałbym rzuca wyzwanie najpotężniejszym siłom dzisiejszego świata, wspominanym przez nas ideologiom, niewspomnianej przez nas, ale obejmującej je obie technice niszczenia swobody myśli nazywanej poprawnością polityczną i potężnym lobby z, powiedziałbym, całego świata, silniejszym od bardzo wielu rządów i państw. Chyba tylko prezydent Stanów Zjednoczonych może takie wyzwanie rzucić. Trump robi to w sposób bardzo, powiedziałbym, brutalny, z wdziękiem słonia w składzie porcelany. Czasem trudno zaakceptować, myślę, że nierzadko trudno zaakceptować i jego niewątpliwy narcyzm, i jego język. Ale skutki są takie, że poszerza się dzięki jego zachowaniu, takiemu właśnie, o jakim przed chwilą powiedziałem, przestrzeń wolności jeszcze istniejącej wciąż w życiu publicznym i w życiu międzynarodowym. To nie jest kolejna emanacja ideologii politycznej poprawności, która no, tak często, powiedziałbym, zasiedla dzisiaj salony polityczne współczesnego świata. I z tego się cieszę, niezależnie od rozmaitych krytycznych uwag, jakie do wielu wystąpień prezydenta Trumpa można mieć i które ja w części podzielam. Cieszę się, że jest taki prezydent, a nie prezydent, który jest kreacją New York Timesa, Guardiana, TVN-u czy jakiejś innej nadającej dokładnie ten sam komunikat na całym świecie stacji medialnej.
Myślę, żeby, jeśli te słowa by w depeszy pani Mosbacher zacytowała, prezydent Trump bardzo by się z tej recenzji ucieszył. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, kłaniam się.
Profesor Andrzej Nowak był gościem Poranka Wnet, a na zegarze zrobiła się już godzina 8:48.